Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Aneta Bardon-Błaszkowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, konsultantka wojewódzka w dziedzinie epidemiologii. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie, rośnie liczba zachorowań na grypę, alarmują lekarze. O tym informowaliśmy w wiadomościach o 8. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, no, że jesteśmy przed takim krytycznym momentem. Jak to wygląda?
A rzeczywiście, pozostaje się zgodzić z panem ministrem. Obserwujemy wzrost zachorowań na grypę. Te przypadki zachorowań rosną zawsze, tak na przełomie roku. Z tym, że rzeczywiście w tym roku ta liczba tych przypadków jest nieco większa. Tak jakbym, ja nie chcę tutaj epatować liczbą przypadków, ale tak dla zobrazowania, powiedzmy w całym zeszłym roku mieliśmy zgłoszonych około 13 tysięcy zachorowań na grypę.
W województwie pomorskim.
Tak, a w już naszych teraz czterech pierwszych tygodniach tego miesiąca mamy ponad 6 tysięcy zgłoszeń zachorowań na grypę od lekarzy, a jakbyśmy tak w ogóle spojrzeli na wizyty z powodu grypy i zachorowań grypopochodnych, no to wychodzi ponad 10 tysięcy. Czyli rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą grypę, to obserwujemy wzrost zachorowań.
A jak pomoże wypada na tle kraju? Bo według tych statystyk przekazanych przez inspekcję, no, jest tak, że od około 50 tysięcy zachorowań w skali kraju każdego tygodnia, jak rozumiem, jest odnotowywanych.
Tak, w tej chwili można powiedzieć, że my nie, że w każdym, w tych naszych województwach liczba tych zachorowań czy zapadalność, bo my nigdy nie powinniśmy porównywać liczby zachorowań, bo województwa są różne, zapadalność jest podobna.
Czyli liczba zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, tak to rozumiem.
Dokładnie tak, jeżeli państwa interesuje taka sytuacja epidemiologiczna, to na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia jest taki raport dotyczący ostrych infekcji dróg oddechowych i tam właśnie te wskaźniki można zobaczyć, są pokazane wszystkie województwa, nawet można spojrzeć na powiaty.
Grypa to jest największe zagrożenie aktualnie, no bo mamy jeszcze COVID przecież, który chyba nie zniknął jednak, a może jednak zniknął, jak to jest?
Tak, mamy i COVID, i RSV. Tutaj możemy obserwować, ja się odniosę też do naszego województwa, bo tutaj śledzimy tą zapadalność i liczby przypadków. Te fale covidowo-grypowe się tak przeplatają. My na przełomie roku mamy rzeczywiście najwięcej grypy i potem grypa zaczyna spadać, natomiast rośnie COVID, szczególnie wzrosty tych zachorowań covidowych widzieliśmy na początku, na jesieni, wrzesień. To było nawet w takich okresach dwutygodniowych około 3 tysięcy przypadków zachorowań na 2 tygodnie. Potem ta fala covidowa spada i zaczynają rosnąć zachorowania na grypę. Jakbym miała powiedzieć, jak wygląda sytuacja teraz, na początku roku, w styczniu, tak jak państwu powiedziałam, tych zachorowań na grypę około zgłoszonych 6 tysięcy i w tym samym czasie COVID troszkę ponad 300. Czyli no, skala w tym momencie widać, że zdecydowanie...
Ilości śladowe tak zwane.
Dominuje zdecydowanie grypa.
A jeżeli chodzi o COVID, trzymając się jeszcze na moment tych 300 zachorowań, to są jakieś ostre przebiegi czy łagodne? Kto choruje?
W tej chwili już nie, zwykle osoby starsze już nie ma, przynajmniej nie mamy takich zgłoszeń, że bardzo dramatyczny ten przebieg, dlatego że hospitalizacji jest niewiele. No i w to wszystko nam się jeszcze oczywiście tam RSV w tych mniejszych liczbach wpisuje.
To dzieci pewnie głównie dotyczy.
To już dzieci. Natomiast jeżeli jeszcze, znaczy w tej chwili mamy mało COVID-u, natomiast jakbyśmy spojrzeli tak liczbowo też na ten zeszły rok cały, to tak to wyglądało, że około 17 tysięcy przypadków zachorowań na COVID, około 13 tysięcy zachorowań na grypę. Czyli jeszcze w zeszłym roku liczbowo nam przeważał ten COVID. No zobaczymy, jak w tym roku. Rok się zaczął tak, że zdecydowanie teraz grypa przede wszystkim.
Rok się zaczął tak, że ma być to rok grypy, rozumiem.
Oj, no mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że że teraz, znaczy u nas te ferie akurat są późno. Zawsze jest tak, że jak się zaczynają ferie, czy trwają, to po tych feriach troszeczkę te epidemie lokalne wyhamowują, no ze względu jednak na...
Ludzie migrują, wyjeżdżają.
Tak, jest mniej takich kontaktów i ten dystans się troszeczkę zwiększa.
A my tak naprawdę wiemy w ogóle, jaka jest skala poszczególnych chorób? No bo ten system statystyczny chyba nie jest doskonały. Tak patrzę też na to, jak w trakcie pandemii były tworzone statystyki. No dzisiaj to, rozumiem, jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli lekarza, czy on was poinformuje.
A z jednej strony tak, no z drugiej rzeczywiście zgłaszanie chorób zakaźnych to jest ustawowy obowiązek lekarzy, ale też no u nas, przynajmniej w województwie naprawdę muszę powiedzieć, że mamy taką niezwykłą współpracę z lekarzami. Tutaj możemy liczyć, że te zgłoszenia są faktycznie wysyłane, ale zgłoszenia chorób zakaźnych dotyczą tylko osób, które zgłosiły się do lekarza.
Prawda?
Wiadomo, że zawsze tak jest, że część osób się nie zgłasza, leczy się w domu albo się w ogóle nie leczy.
Rozumiem, że jeżeli się leczą, robią sobie testy na podstawie tych wyników, jakoś, nie wiem, zdecydują, że zostaną w domu, to jeszcze jest dobrze, prawda?
A jak najbardziej. Gorzej, jeżeli pójdą do pracy, pójdą do szkoły i wtedy stwarzają zagrożenie zakażenia innych osób, stają się źródłem zakażenia dla innych.
A próbujecie szacować, jaka to może być skala?
A to trudno powiedzieć, dlatego że już jakby tutaj nam te rozbieżności od samych zgłoszeń do samych wizyt lekarza, do lekarza, to jest powiedzmy 3/4, 1/3 w takiej skali. Natomiast ile osób zostaje w domu i się nie leczy, nie wiem. Wydaje mi się, że nawet więcej niż zgłasza się do lekarza.
To jest, ale to jest, rozumiem, wrażenie.
To jest zupełnie wrażenie, bo tego nigdy nie próbowaliśmy szacować.
Pani doktor, chcę panią o krztusiec zapytać, albo o koklusz, albo o kaszel studniowy, albo o czarny kaszel, bo jakkolwiek go nazywać, rozumiem, że chodzi o tę samą chorobę bakteryjną.
Bakteryjną, Bordetella pertussis.
Straszą nagłówki w internecie na przykład, że wraca koklusz, że ogromne zagrożenie stwarza. To straszą, czy coś w tym jest?
To znaczy tak, wraca na pewno, bo w tym momencie obserwujemy tą liczbę przypadków większą niż na przestrzeni ostatnich 30 lat, czyli coś się dzieje. My tak w historii tej choroby i szczepień, jakby w odniesieniu do szczepień, to wyglądało tak, że przed wprowadzeniem szczepień to była dziesiątki tysięcy zachorowań rocznie, tak w Polsce. W latach 60. wprowadzono szczepienia i stukrotnie ta zapadalność na krztusiec zmalała. I rzeczywiście potem już były tych przypadków bardzo mało.
Nawet się mówiło, że zniknął ten krztusiec
prawie
zupełnie.
Tak, aczkolwiek już w latach 90. takie pierwsze sygnały zaczęły być obserwowane, że trochę wzrasta ta liczba zachorowań. W związku z tym w 2003 roku zostało dołożone szczepienie przypominające dla 6-latków. I potem było znowu spokojniej i w 2015-16 roku znowu zaczęła rosnąć liczba zachorowań. Tylko
z czego to wynika?
Prawdopodobnie też ja nie chciałabym powiedzieć, że tylko z powodu coraz większej niechęci do szczepień, bo nie, bo tutaj się nakłada kilka czynników. Na pewno też ta bakteria, tak żeby można powiedzieć, że te szczepienia w coraz krótszym czasie stanowią ochronę dla osoby zaszczepionej. To znaczy, że okazuje się, że musimy te dawki przypominające przyjmować coraz częściej, żeby mieć tą ochronę.
Ale pani doktor, bo to może być istotne. Czyli osoby na przykład, które przechodziły cykl szczepień taki zgodny z kalendarzem szczepień, były, jeżeli dobrze rozumiem, 3-krotnie szczepione w wieku szkolnym, powiedzmy. A potem weszły w życie dorosłe i nie brały żadnej przypominającej dawki, czy nie doszczepiały się, to one mają jakąkolwiek odporność?
Mają, zawsze będą przechodzić łagodniej to zachorowanie. Niemniej wskazane jest doszczepianie, tak mniej więcej w okresach co 10 lat, szczególnie osób, które są narażone na to zachorowanie.
A kto jest narażony?
No, w pierwszej linii pracownicy medyczni, osoby, które mają kontakt z małymi dziećmi. Czyli nie tylko medyczne, ale osoby, które pracownicy przedszkoli, szkół, tak, czyli wszystkie osoby, które mogą się też zarazić, które mogą przenieść na inne osoby, w tym dzieci.
A wracając do tego, do szczepionek, o których pani wspomniała, i jaki PR tak naprawdę, jaki wizerunek mają dzisiaj szczepionki? Czy te tendencje, które pojawiły się w pandemii, antyszczepionkowe ruchy, są jeszcze obecne, działają, oddziaływują na ludzi, czy też widzicie jako inspekcja jakąś poprawę, jak to wygląda?
Oj, to jest...
I czy to się przekłada też na przykład na konkretne decyzje, nie wiem, rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci?
Znaczy, to jest tak, że no od w ostatnich latach obserwujemy te ruchy antyszczepionkowe, te postawy antyszczepionkowe. Jeżeli chodzi o wpływ epidemii, to w niektórych, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko niektórym chorobom, już teraz można powiedzieć, że zbliżają się znowu do poziomów tych z 2019 roku. Przy szczepieniu WZW typu B nawet można powiedzieć, że o 1/10% troszkę
nawet,
się poprawiło, ale nie wszędzie. Na przykład, jeżeli bym miała powiedzieć o tym krztuścu, to szczepienie pierwotne w 2020 roku, w ocenie z 2023 roku, bo jeszcze nie mamy z tej 2024
tego, w marcu będą
czwartego,
te dane chyba dostępne,
tak, to ten poziom tego szczepienia pierwotnego był 86,6%, natomiast w 2019 88%, więc tu nam trochę spadło. Ale jakbyśmy spojrzeli na WZW typu B, co też się bardzo cieszy, o ten właśnie 1/10 wzrosło, więc we wszystkich szczepieniach widzimy stopniowy jakby powrót do tego okresu przed epidemią. No ale oczywiście chcielibyśmy wszyscy, żeby ten poziom był wyższy.
A ten poziom utrzymujący się poniżej 90%, rozumiem, że w przypadku krztuśca tutaj konkretnie,
ale...
on może potem się przekładać na obniżanie tak zwanej odporności populacyjnej. Czy my już tej odporności populacyjnej nie mamy? W zasadzie jak to jest?
Nie, jeszcze mamy, jeszcze ten poziom nam...
Jeszcze mamy.
Tak, jeszcze tak, dlatego tu bardzo nam zależy na tym, żeby nie spadała ta odporność populacyjna, ale akurat powiem państwu, że jeżeli chodzi o odrę, która jest taką szczepionką, wydawałoby się najbardziej kontrowersyjną, gdzie jest sporo odmów szczepień przeciwko tej konkretnej chorobie, to akurat jeżeli chodzi o ten poziom wyszczepienia w 2023 był powyżej 90% w naszym województwie. To dobrze i oby on nie spadał, ale...
A odra też wraca? Przepraszam, że w słowo wejdę.
To trudno powiedzieć, nie, czy ona wraca. My się cały czas...
Pojawiają
się zachorowania, ale na przykład w zeszłym roku w naszym województwie było 6 takich przypadków, 4 z tego były potwierdzone. W 2018-2019 obserwowaliśmy taki wzrost zachorowań, ale to było w granicach 60 przypadków, nie więcej w naszym województwie. Więc jakby mamy tutaj nadzieję, że się uda utrzymać tą odporność populacyjną, no ale wiadomo, że jeżeli będzie coraz więcej dzieci niezaszczepionych, będą przyjeżdżać osoby, które nie są zaszczepione, no to różnie może być.
Różnie może być. Chcę jeszcze panią o jedną rzecz na koniec zapytać. Takie hasło, spis powszechny kart odporności. Takie zadanie, rozumiem, zostało postawione przed inspekcją, żeby taki spis przeprowadzić. Na czym on będzie polegał i czemu ma służyć?
On tak naprawdę, ten przegląd kart uodpornienia ma służyć pokazaniu właśnie tych procentów, o których ja mówiłam. Jaki procent prawdziwy populacji jest zaszczepiony? To, o czym ja mówię, to są sprawozdania, które są przekazywane przez lekarzy do inspekcji sanitarnej, ale odbywa się to wciąż w takiej formie tradycyjnej, papierowej, ewentualnie w Excelu. Nie ma takiej centralnej bazy. Więc ten spis, przejrzenie każdej karty, karta po karcie w punkcie szczepień pokaże nam, mamy nadzieję, taką faktyczną odpowiedź, jak wygląda szczepienie w naszej populacji. Oczywiście w odniesieniu do grup, do liczby dzieci w poszczególnych rocznikach. No i to, co chciałam oczywiście...
Ale to właśnie będą robione dane dla grup, dla roczników, czy indywidualnie każdy będzie, że tak powiem, obywatel sprawdzany, kiedy, jak, na co się szczepił? Jak to ma wyglądać?
Wszystkie dzieci w poszczególnych rocznikach w punktach szczepień. Tylko od razu ja chciałam zaznaczyć, że to jest po prostu sprawdzenie i spis, czyli nie jest to żadna akcja wymierzona przeciwko lekarzom, że będziemy utrudniać pracę, przeciwko paniom pielęgniarkom, przeciwko zaszczepionym, niezaszczepionym. To w ogóle jakby nie ma...
To ma służyć zdobyciu informacji.
Ma, tak, ma potwierdzeniu, czy potwierdzeniu, zweryfikowaniu tych informacji, które mamy.
I ile macie czasu, żeby to przeprowadzić? Jako inspekcja?
Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Myślimy o 3 miesiącach. Jeżeli się oczywiście nie uda, to ten czas będzie wydłużony. Ale tutaj, jeżeli mogę, to od razu chciałam zaapelować. Na pewno nam się to uda, jeżeli będzie wsparcie i pomoc środowiska medycznego, i o to bardzo proszę.
Czyli o otwartość pani zabiega.
Tak, oczywiście to sprawdzanie fizycznie będą wykonywali pracownicy inspekcji sanitarnej, ale chodzi o taką życzliwość.
Pani doktor, tu się zatrzymamy, poczekamy do wiosny albo do lata i być może do tego tematu wrócimy, sprawdzimy, co wynika z tego spisu powszechnego kart uodpornienia, tak się to nazywa. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Aneta Bardon-Błaszkowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, konsultantka wojewódzka w dziedzinie epidemiologii. Rozmawiał Kuba Kaługa.